lądują w koszach na śmieci i jakie mogą być tego skutki. Kacper Badura i jego raport po 17, a Ksenia Maćczak zaprosiła Hannę Marlier z Green Management Group, aby porozmawiać na ten temat. Ta rozmowa po 17.30, a w trzeciej godzinie odroczone płatności. Szansa czy zagrożenie?
Wydaje nam się, że zakup kolejnej bluzki, kolejnej pomadki będzie tym, co da nam dużo więcej możliwości.
60% wśród korzystających z BNPL-a to są właśnie kobiety, a 40% to są mężczyźni.
To mogą być kwoty naprawdę bardzo wysokie, na nawet i paręnaście tysięcy złotych.
Wiktoria Wichrowska wyjaśni, czym są tak zwane płatności odroczone. Czy to wygodne narzędzie finansowe, a może łatwy sposób na niekontrolowane zadłużanie. Moim gościem będzie Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, znany z portalu Subiektywnie o finansach. A porozmawiamy o tym, dlaczego w ostatnich latach młodzi klienci, konsumenci mają coraz większy dług, dla kogo są zakupy z odroczonym terminem płatności. Porozmawiamy także o chwilówkach i kartach kredytowych, jak młodzi konsumenci mogą budować swoją wiarygodność kredytową. Kredytową wiarygodność, która może pomóc im w przyszłości. Pan Cezary pisze, panie redaktorze, melduje się w ten leniwy dla mnie wtorek. Miałem warsztaty churalne i do tej pory odczuwam w krtani ich skutki. Panie Cezary, a umawialiśmy się, że trenujemy śpiewanie tylko w czwartki. No, jak się okazuje, niektórych trochę poniosło. Panie Cezary, wciąż czekam na nagranie. Popołudnie popołudniemałpanowyświat.online. Eagles of Death Metal i 12 minut po 16, a tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe rusza z własną ofensywą. W Sejmie słowo ofensywa jest tu jak najbardziej na miejscu, chodzi bowiem o pieniądze na obronność. Klub PSL złożył właśnie własny projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o naprawianiu błędów prezydenta. Według szefa MON nowa propozycja to bezpieczniejsza i lepiej przemyślana wersja programu SAFE, który wcześniej promował Pałac Prezydencki wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Czy ludowcy przekonają pozostałe siły polityczne w Sejmie do swojego pomysłu? Z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka.
To jest, dzień dobry, tak zwany polityczny trolling.
Naprawdę?
Niektóre partie, tak.
Przecież sprawa jest poważna. Wokół tematów związanych z obronnością mieliśmy nie robić sobie żartów, współpracować.
To nie są żarty. I
wszystkie
teraz
siły
mówię.
Polityczne, ręce na pokład.
Zupełnie na poważnie.
A trolling na poważnie to nowy poziom trollingu.
To jest takie, no bo to jest takie, faktycznie w tym dźwięku przed chwilą Władysława Kosiniaka-Kamysza słyszeliśmy takie sprawdzam. Zresztą to sprawdzam proponowali też
takie
słuchacze. Żeby powiedzieć, no dobra, ale jakby tak przyjąć ustawę prezydenta.
Tak, pamiętam.
Co do ustawy prezydenta są wątpliwości dotyczące tego, co tam pan prezydent i jego kancelaria zapisali. Między innymi kwestie dotyczące pieniędzy, możliwości zadłużania się, bo to jest prerogatywa rządu. I to rząd tylko może takie przedłożenia do Sejmu wysyłać. Prezydent nie powinien. Inne wątpliwości dotyczą chociażby rady, która ma zarządzać funduszem, który chce powołać pan prezydent, na który pieniądze ma wpłacić Narodowy Bank Polski. I tam z piątki zarządzających tymże funduszem jest dwóch czy dwoje przedstawicieli pana prezydenta. Tylko że tych dwoje miałoby tak zwaną mniejszość blokującą w tejże radzie, więc no de facto do Pałac Prezydencki mógłby zarządzać, skoro ma się mniejszość blokującą, decyzjami w takiej radzie. I tu wszystko to ludowcy postanowili ponaprawiać, złożyć ten projekt właśnie jako swój i jeszcze do tego dorzucić coś, co z czym teraz rząd ma problem przy europejskim sejfie, czyli z innymi służbami. No bo o tym też przecież rozmawialiśmy, Michale, że zawetowanie ustawy o tym europejskim sejf sprawiło, że rząd będzie miał trudniej wypłacić pieniądze chociażby policji.
Tak.
To też kilka miliardów złotych. No, z perspektywy oczywiście całości wydaje się, że może te kilka miliardów tak niedużo, ale gdyby ktoś wcześniej powiedział szefowi policji, że może dostać kilka miliardów dla funkcjonariuszy, to pewnie tak coś, przypuszczam, by się ucieszył. No i teraz, kiedy policjanci usłyszeli, że mają pieniędzy nie dostać, no to kombinuje rząd, jak te pieniądze jednak pozyskać.
Czyli,
no i to jest,
przepraszam, mój pomysł na to, żeby te pieniądze jednak w jakiś sposób zawoalowany przesunąć z budżetu MON-u na budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji się znajdą?
I to nie jest tak bezpośrednio, bo ty proponowałeś przesunięcia w tym europejskim safe. I żeby te pieniądze z Europy wziąć i tak troszkę pokryją, dać policjantom?
No na przykład, że
Służbie Ochrony Państwa
kupi sprzęt, który nie jest potrzebny żołnierzom, a potem coś trzeba będzie z nim zrobić, no to wiadomo, może jakieś przekazanie przyjacielskie.
Ale przypominam, że tam jednak są
Olaf
i inne instytucje, które takich rzeczy pilnują. No natomiast tutaj mówimy o nieeuropejskim safe, tylko o tym safe
tak
zwanym
ja
zero. Tak. Niektórzy mówią 0%, jak prezydent i pan prezes Glapiński, a inni mówią 0 złotych, jak pan premier Tusk. No i teraz pan wicepremier Kosiniak-Kamysz postanawia sprawdzić, ile w tym safe, polskim safe, tych pieniędzy jest, także na inne służby właśnie.
Rozszerzyliśmy zakres podmiotowy działania funduszu. Bardzo wiele uwagi poświęcamy służbom takim jak policja czy Straż Graniczna. Mówimy o cyberbezpieczeństwie, o służbach specjalnych, ich dofinansowaniu, jak również o Wojskowej Służbie Zdrowia i Służbie Zdrowia podległej pod ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mówimy w tym projekcie o militarności, no, o mobilności militarnej, czyli o drogach, szlakach kolejowych z przeznaczeniem na wykorzystanie do transportu sprzętu wojskowego, przemieszczania się wojsk sojuszniczych. To jest prawdziwy obraz budowy bezpieczeństwa, prawdziwe zadania, które dotyczą bezpieczeństwa jako całości. Oczywiście siły zbrojne, ale wszystkie elementy państwa polskiego, instytucje, jednostki, ośrodki, które są związane z bezpieczeństwem, w naszym zdaniem będą mogły liczyć na wsparcie z tego funduszu.
No i oczywiście zapisane też gwarancje, że 90% zysków z Narodowego Banku Polskiego trafia właśnie do tego funduszu. tego, który proponuje pan prezydent. Tak, cały czas przypominam, więc nie ma wątpliwości, jeżeli prezes Glapiński ma te miliardy, o których mówił, a przecież mówił o prawie 200 miliardach złotych, no to fantastycznie zaciera ręce Władysław Kosiniak-Kamysz. Będziemy mogli je wykorzystać na zbrojenia, ale jak słyszysz, nie tylko, bo na inne służby też, więc będziemy mogli na to wszystko wykorzystać. No tylko trzeba oczywiście ten projekt przyjąć. I tu Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. No, z koalicjantami jeszcze nie rozmawiałem, ale mam już dobre wiadomości od marszałka Czarzastego, który obiecał, że projektu mrozić w żaden sposób nie będzie, że będzie on poddany tej sejmowej procedurze. Przypominam, że projekt pana prezydenta na razie zamrożony, bo poszedł do zewnętrznych kancelarii prawnych, które mają ocenić jego konstytucyjność i pan marszałek ma wiele wątpliwości wobec tego, czy on jest konstytucyjny. Prawnicy sejmowi od razu na pierwszy rzut oka stwierdzili jego niekonstytucyjność, więc marszałek zapowiedział to takie mrożenie tego projektu prezydenckiego. Także to jest jedna z tych rzeczy. O tym składzie Komitetu Sterującego i Rady już mówiłem, że minister obrony narodowej chce, żeby to rząd był odpowiedzialny za wydawanie pieniędzy, a żeby jednak tutaj strona prezydenta co prawda miała swojego przedstawiciela, ale żeby ten przedstawiciel nie mógł blokować wydawania pieniędzy na polską armię i zbrojenia.
Zmienił się skład też Komitetu Sterującego czy Rady, która zatwierdza program. Oczywiście jest i przedstawiciel pana prezydenta, ale jest przedstawiciel pana premiera, czego nie było. Rząd ma władztwo w tym zakresie, w tym funduszu i to jest konstytucyjnie zgodne, bo ta propozycja pana prezydenta była niezgodna w tym zakresie konstytucyjnym. Nie była zgodna z konstytucją w zakresie władztwa. Kto podejmuje decyzję, kto za te decyzje odpowiada? Rząd podejmuje decyzję, na co idą te środki i w tej ustawie jest to dokładnie zagwarantowane. Można powiedzieć, że to jest ustawa bezpieczna Polska. Mamy Polskę zbrojną i bezpieczną Polskę. Polska zbrojna to jest projekt C i bezpieczna Polska to jest projekt PSL-u.
No i tak oto PSL chce pracować nad tym, przeprowadzić to jak najszybciej przez Sejm, Senat i potem wysłać do prezydenta. Oczywiście z oczekiwaniem, że prezydent własny pomysł przecież poprze, nie zawetuje. Stąd mówiłem, Michale, że to jest taki zupełnie na poważnie, ale jednak trochę taki trolling w stronę pana prezydenta. Mówimy o poważnych sprawach, o bezpieczeństwie, o zbrojeniach, więc oczywiście tutaj tylko z lekkim uśmiechem, ale tak to czasem w polityce jest. No, wychodzi się na konferencję prasową, ogłasza, że się pieniądze ma. Co prawda potem się składa projekt ustawy, który jest niekonstytucyjny, ale rząd, część tutaj koalicji rządzącej w postaci PSL-u mówi, dobrze, to my spróbujemy tak tę ustawę napisać, żeby była konstytucyjna, a wtedy oczekujemy na pieniądze od prezesa Glapińskiego, który ostatnio jakoś dziwnie milczy w tej sprawie. Już przecież więcej konferencji prasowych o rzekomych miliardach, które w Narodowym Banku Polskim mają sobie leżeć i tylko czekać na wykorzystanie, przecież nie słyszymy. Jeszcze o jednej sprawie, która też w sumie wiąże się z naszym bezpieczeństwem, a mianowicie o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie wczorajszej. Tak. Dlaczego mówię, że wiąże się to z naszym bezpieczeństwem? Ano dlatego, że dzisiaj pan premier Tusk przypomniał o tym, jaką politykę w Unii Europejskiej prowadzi Viktor Orban. Chociażby blokuje cały czas Viktor Orban na forum Unii Europejskiej zwrot 2 miliardów złotych, które powinny do nas wpłynąć z europejskiej kasy za ten sprzęt, który wysłaliśmy na początku konfliktu rosyjskiego, napaści Rosji na Ukrainę. Tak. I te 2 miliardy złotych powinniśmy dostać zwrotu i ich ciągle nie dostajemy, bo Viktor Orban to blokuje. No i w końcu Viktor Orban blokuje także pożyczkę dla Ukrainy, którą to Ukraina ma zacząć spłacać po zakończeniu tej agresji. 90 miliardów euro. I dzisiaj pan premier Tusk mówił o tym, że te 90 miliardów według tych, którzy na rzeczy się znają, rozumiem, że ma w tej sprawie jakieś meldunki, mogłoby rozstrzygnąć losy tej wojny. No więc rozumiem, że, bo pan premier powiedział, że wie, o czym mówi i tu mówi zupełnie serio, więc można ze słów Donalda Tuska, pana premiera, wyciągnąć wniosek, że Viktor Orban blokuje także zakończenie wojny w Ukrainie. No i dlatego to jest, mówi premier, niebezpieczna była rozgrywka i zagrywka Karola Nawrockiego, który do Budapesztu wesprzeć Viktora Orbana poleciał.
Domagały się uniezależnienia Polski i Europy od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Premier Orban robi wszystko, aby ta zależność stała się znowu naszą codziennością. Współpraca energetyczna premiera Orbana i Moskwy jest konsekwentna i na wielu polach. To jest nie tylko ropa, to jest także energetyka jądrowa, ale to, co w tej chwili najbardziej uderzające, to próby premiera Orbana przywrócenia normalnego biznesu z Rosją, jeśli chodzi o energetykę. Nie bez znaczenia jest także fakt, że premier Orban zbudował model, który teoretycznie przynajmniej powinien budzić oburzenie prezydenta Nawrockiego i jego zaplecza politycznego. Przynajmniej teoretycznie model państwa skorumpowanego.
Dodajmy, że to wszystko jeszcze podlane tym sosem, o którym opowiadałem wczoraj, czyli rewelacjami Washington Post, czyli że szef węgierskiego MSZ-u wysyłał tajne informacje do Kremla, do swojego odpowiednika, czyli Siergieja Ławrowa, i robił to wprost z posiedzeń w Brukseli. 3 posiedzeń NATO już kilka lat temu. Łotwa, jeżeli dobrze pamiętam, miała...
Albo Litwa.
Tak, Litwa chyba.
Tak.
Miała w tej sprawie mieć wątpliwości i wnioskować o niedopuszczanie przedstawiciela Węgier na posiedzeniach, gdzie informacje były klauzulowane. Także te sznurki, o których mówił premier, bezpośrednio na Kreml wiodły. No i w tym kontekście właśnie wizyta Karola Nawrockiego tam jest bardzo niebezpieczna. Stąd takie słowa Donalda Tuska.
Domagamy się od wszystkich polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań. W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. Słyszałem te słowa wielokrotnie. Nie tylko prezydent Nawrocki lubi cytować Romana Dmowskiego, więc chcę, parafrazując te słowa, powiedzieć bardzo wyraźnie. Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie. I dlatego oczekiwalibyśmy, aby w kwestii polityki międzynarodowej, a szczególnie w tak drażliwych sytuacjach jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie, prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom. To są mocne słowa, ale wiem, o czym mówię. Działania ostatnich dni i tygodni to są działania wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo.
No i tak to właśnie wybrzmiało z ust premiera. A propos tego, co premier mówił, wiesz, jakie jest najtrudniejsze słowo? A w polityce to już w ogóle? Jakie najtrudniej wymówić?
Przepraszam.
Brawo. Tak, to jest właśnie to słowo, które najtrudniej wymówić. To jeszcze też
o... To jest coś, co nas łączy z politykami. Bardzo. Nie mówię nas, dziennikarzy, tylko chyba wszystkich.
I uwaga, to jest słowo, które w polityce pojawia się bardzo, bardzo rzadko.
I tylko po wyrokach sądowych, najczęściej.
Najczęściej tylko po wyrokach sądowych, tak. Bo zazwyczaj w polityce, no, politycy idą w zaparte po prostu i nigdy nie przepraszają. A rzecz dotyczy sprawy bardzo poważnej.
Chyba, że, przepraszam, w tym słynnym zdaniu, przepraszam, ale ja panu nie przerywałem. Ale to się nie liczy, bo to ale żadne przeprosiny. Albo jeszcze przepraszam tych, których mogłem urazić. To takie słynne przeprosiny.
No to rzecz dotyczy wypowiedzi pana premiera z piątku, z programu Beskidów TVN24, gdzie pan premier był zapytany przez młodych ludzi, bo taka jest formuła tego programu, o kwestię porodu i szpitala w Lesku. Fragment tej wypowiedzi brzmiał tak.
W kwestii zdrowia. Czy pan ma zamiar zachęcać młode kobiety, żeby rodziły dzieci w karetkach, ponieważ za czasów pana rządów zostały zlikwidowane około 30 porodówek i niektóre kobiety mają ponad 100 kilometrów, żeby dojechać i urodzić dziecko?
Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek. Nie ma. Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie.
ale kobiety w niektórych województwach muszą dojechać około 100-170 km.
Proszę podać przykład, gdzie trzeba dojechać 170 km.
Lasko na przykład.
Słucham?
W Lesku?
Nie, w Lesku, ja w Lesku byłem.
W Lesku niedawno próbowaliście zamknąć porodówkę. Nie wiem, czy nie zamknęliście jej.
Nie, nie jest zamknięta.
I premier wielokrotnie tam w trakcie tego programu powtórzył, że zna ten przykład bardzo dobrze i porodówka nie jest zamknięta i stwierdził to autorytatywnie bardzo pan premier wtedy w tym programie. No ale szybko się okazało, że pan premier nie miał racji, bo od połowy zeszłego roku porodówka zawieszona, a od początku tego roku zamknięta. Więc pan premier wprowadzał w błąd i tu pojawiło się to bardzo trudne słowo, co prawda nie w ustach samego premiera, a z pewnym upoważnieniem, no ale jednak.
Chciałbym jeszcze, bo tutaj mam bezpośrednie upoważnienie od pana premiera, bardzo serdecznie przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie związanej z porodówką w Lesku. Faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje. Nigdy z naszej strony, strony rządu czy Narodowego Funduszu Zdrowia nie było intencji zamykania. Wniosek samorządu powiatowego trzykrotnie, który się pojawiał i decyzja ostatecznie Rady doprowadziła do tego też, że ta porodówka nie funkcjonuje. Niemniej jednak bardzo przepraszam też za to, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd. Nie było takiej intencji, jeśli chodzi o scenariusze. No tutaj od samego początku i Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia było gotowe do współpracy z samorządem, natomiast nie może żaden oddział funkcjonować wbrew samorządu. Także jeszcze raz przepraszam, szczególnie przepraszam tych młodych ludzi, którzy w programie piątkowym zadawali te pytania, czyli panią Marię, pana Wojciecha i panią Łucję. Będziemy pilnować tego, żeby wszystkie informacje docierały na czas i takich sytuacji się nie powtarzały.
No i jestem ciekaw, czy sam pan premier pomylił te informacje, które dostał, czy ktoś pana premiera wprowadził w błąd, a jeśli tak, to jakie będą jego losy, wtedy nie chciałbym być w jego skórze.
Myślisz o jakiejś rekonstrukcji w biurze prasowym?
Na przykład.
Na przykład. No cóż. Dobrze, zobaczymy. Klaudiusz będzie to śledził, gdyż przygląda się, śledzi niezwykle uważnie głosów płynących ze wszystkich stron sceny politycznej, gdy przepraszają zwłaszcza, bo to rzadkie słowo, jak wspomniał, i tu muszę się z kolegą redaktorem zgodzić. Tak, jeszcze pytanie, a właściwie taka myśl przez pana Stanisława zawarta, naszego słuchacza, naszego patrona, zawarta w grupie facebookowej. Jak można procedować prezydencki projekt, mówimy oczywiście o pomyśle na pieniądze na obronność, skoro zawiera propozycję pozakonstytucyjnego poszerzenia uprawnień prezydenta? Ze znakiem zapytania. I w pewnym sensie z odsieczą przybywa pani Aleksandra, która wykonała fotografię kalendarza z datą 24 marca. Sprawdziłem to dziś. Otóż 24 marca jest tak zwany Dzień Równoległych Rzeczywistości. To może wszystko właśnie z tego wynika. I dzięki temu, panie Stanisławie, i pan jest zachwycony tą odpowiedzią. Klaudiuszu, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Aby podsumować, zakończyć.
Chciałbym dodać, że życzę tobie i państwu pięknego dnia.
O, to jest znakomite zdanie na zakończenie. To są świetne życzenia, bo zbliżają się także dni, które choć z pewnością będą piękne z perspektywy przyrody, która potrzebuje raz ciepełka i raz tego drugiego, i raz suchości, a raz deszczości. Będzie pewnie zachwycona, ale państwo mogą być zachwyceni nieco mniej. I ja już niebawem będę o tym opowiadał w prognozie pogody. Bardzo serdecznie zapraszam.
Załatw ładną prognozę na weekend.
Prognozę? To ja ci mogę załatwić, jaką chcesz.
Dobra. To jak będzie prognoza, to potem się już to sprawdzi.
A jak się nie... Właśnie, jak się nie pokryje z rzeczywistością lub też się nie zbiegnie, zabraknie punktów stycznych, to z pretensjami do kogo wtedy przyjdziesz?
Ciebie.
Czy ja będę musiał wtedy poprosić rzecznika, żeby przepraszał?
Potem będziesz miał gorzej niż ten, który wprowadził premiera w
błąd. Tego się właśnie boję, dlatego wolę trzymać się prawie co do słowa tego wszystkiego, o czym piszą eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czy ja słyszę dobrze, słyszę w tle pora na spacer?
Bardzo dobrze słyszysz. Tutaj dzisiaj mam jakieś, jak to we wtorki, mam jakieś oblężenie.
Państwo być może niedokładnie słuchając nie słyszą, ale ja dzięki słuchawkom wiem, że tam już pazurki stukają o podłoże.
Tak, tutaj dzisiaj miałem wszystko, bo we wtorki pozwalam sobie nadawać z domu ze względu na poranki i tak, tutaj to towarzystwo kudłate czuję. To, że może sobie pozwolić na więcej.
Tak, tylko hałczenia nie było. Wszystkiego spokojnego, zatem Klaudiusz Slezak.
Ja tutaj, widzisz, rozmawiając z tobą, muszę zapobiegać temu hałczeniu.
Ja mam takie wrażenie, że ty jesteś multiinstrumentalistą podczas tych relacji. Tak. Tu tak. Z jednej strony Władysław Kosiniak-Kamysz, prezydent Karol Nawrocki, a z drugiej strony chęć spacyfikowania hałczących. Wszystkiego zatem
tak
spokojnego.
Czyli
dziękuję. Wysłyszałem to wszystko. Idealnie. Mam nadzieję, że państwo też.
Kota chodzącego po klawiaturze i przewracającego mikrofon też słyszałeś?
Tego nie słyszałem.
A, widzisz. To następne.
To tu mnie zaskoczył rzeczywiście. A to mruczek jeden bez mruczek. Wszystkiego spokojnego jeszcze raz po raz trzeci za 27 minut 17.
So sweet and sour. Bring your way some more, since there are no words left to say. Cause no one else can take me, no one else makes me move.
Na pogodę zapraszają salony Samsung Brand Store.
Pogoda. Jeszcze zanim o pogodzie, to tylko dodam, że pan Piotr właśnie wynalazł idealny sposób na zarabianie chyba sporych pieniędzy. No, pytanie o stawki. Trzeba byłoby to jakoś ładnie sobie poukładać, panie Piotrze. Otóż usługi przeprosinowe zaproponował nasz patron. Nie chcesz przepraszać, a trzeba? Ja zrobię to za ciebie. Będzie płacone od godziny czy od sztuki? Proszę o tym napisać. popołudnie@panowieświat.online 224 280 280 czy śpiewane, czy rymowane, to pewnie wszystko w zależności od wysokości kwoty, stawki i tak dalej. A wracając do prognozy pogody, dziś nad Polską zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, więcej słońca na południowym wschodzie. W Tatrach możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. Wiatr coraz silniejszy, wysoko w Sudetach wieczorem. Synoptycy zapowiadają porywy do 60 km na godzinę. Najchłodniej w tej chwili w Zakopanem, 7 stopni, najcieplej w Słubicach ponad 15 stopni Celsjusza. W Białymstoku też ciepło, pisze pani Maryla. Sprawdzam, w Białymstoku prawie 15 stopni. Tak, ciepełko rzeczywiście. Początek tygodnia przyniósł dość stabilne warunki pogodowe, ale od jutra synoptycy zapowiadają zmianę aury. Do końca tygodnia zostaną z nami chmury z opadami deszczu, a także deszczu ze śniegiem i śniegu, głównie na południu i południowym zachodzie. Zrobi się chłodniej, na południu temperatura, ale maksymalna, spadnie do plus 5 stopni. I to sprawiło, że pan Zbyszek zaczął się martwić, bo co zrobić, gdy pojawią się przymrozki? Przecież te wszystkie kwiaty, które już się pojawiły tu i ówdzie, mogą poprzymarzać do trawników. Ukłony śle z Bielska Białej, panie Zbyszku. Nie jest pan jedyną zmartwioną tym wszystkim osobą. Ja co najwyżej ze swojej strony mogę zapewnić, że będę przekazywał jak najświeższe informacje pogodowe. You'll never be alone. Balance between stillness and dancing till you fall off the earth. Take to your toes and